Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnie przy kawie. Dzisiaj przeniesiemy się do Polski, a dokładnie do Rzeszowa i jego okolic. Cofniemy się o 22 lata, do roku 2000. I jest to historia, która jest o tyle ciekawa, że mówi o miłości, ale takiej miłości bardzo toksycznej, bardzo niezdrowej. Jak bardzo można kogoś kochać i jak bardzo chce mieć się tą osobę dla siebie? To jest pytanie, które gdzieś tam krążyło mi w głowie, gdy zagłębiałam się w tą sprawę. Jest to sprawa oczywiście, która nie kończy się absolutnie happy endem. Jedna z osób, która jest jednym z głównych bohaterów tej historii, niestety traci życie. A gdyby nie taka chorobliwa zazdrość, gdyby nie chorobliwa miłość, to do tej tragedii na pewno by nie doszło. Zresztą wydaje mi się, że można by było temu zapobiec, bo mamy tutaj osoby, które były świadkami tej niezdrowej relacji, ale nie do końca podjęły się jakichkolwiek działań, żeby zapobiec. Ale z drugiej strony pewnie też nie były do końca świadome, jakim potężnym uczuciem jest miłość i jak bardzo może czasami komuś zaślepić umysł, bo wydaje mi się, że tutaj absolutnie do tego właśnie doszło. Tak jak mówiłam, cofniemy się o 22 lata, a dokładnie do dnia 17 października. Był to wtorek. No i tego dnia rano, czyli koło godziny 8, pewien mężczyzna znalazł w rowie na skraju lasu zwłoki młodej kobiety. Od razu zgłosił się z tą informacją do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. I dokładnie ciało zostało znalezione w lesie pomiędzy Rzeszowem a wsią Budziwój. Na oko było widać, że jest to młoda kobieta, że straciła życie raczej nie w sposób naturalny. Widać było, że do tej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Od razu na miejsce skierowano oczywiście zespół śledczych, którzy mieli zbadać, przyjrzeć się sprawie. Oczywiście na miejscu również pojawił się prokurator. Ciało kobiety było kompletnie ubrane. Jedynie co, i co było dość dziwne, to brakowało butów. Kobieta miała blond włosy i ubrana była w czarny, długi, skórzany płaszcz. Jeżeli chodzi o odzież wierzchnią, którą miała na sobie dziewczyna, to nie było widać jakichś takich znaków, że miało być jakoś z niej zrywane, czy że też dziewczyna była ciągnięta po ziemi, czy cokolwiek. Te zwłoki wyglądały po prostu, że ktoś je podejrzewano, że zostały wyciągnięte z samochodu i po prostu porzucone w tym miejscu, w którym zostały znalezione. Zresztą, gdy obejrzycie sobie materiał załączony do tego odcinka, materiał źródłowy, czyli magazyn kryminalny 997, to tam to ciało jest pokazane, tak jak ta dziewczyna została znaleziona. Tutaj nie było na pierwszy rzut oka takich charakterystycznych znaków świadczących o tym, że mogła to być napaść na tle seksualnym. Wręcz przeciwnie, dlatego to morderstwo wydawało się tym dziwniejsze, że w tak odludnym miejscu po prostu dziewczyna, która została zamordowana bez butów, ale w pełni ubrana, no było w tym coś dziwnego. Na następny dzień, czyli 18 października, prokurator prokuratury okręgowej w Rzeszowie wszczął postępowanie w tej sprawie. Oczywiście pierwszym krokiem, który należało sprawdzić, zweryfikować, to było ustalenie tożsamości znalezionej dziewczyny. Oczywiście pierwszym krokiem, jaki podjęła policja, to było przejrzenie zgłoszeń o zaginięciach dziewczyn, które były w podobnym wieku, które podobnie wyglądały do tej, która została znaleziona w lesie. I jednak, niestety, nikt nie zgłaszał zaginięcia młodej dziewczyny, która byłaby podobna do tej, która została dzień wcześniej znaleziona. W tej sytuacji policja jako taki kolejny krok postanowiła, że wystosuje komunikat w mediach ze zdjęciem znalezionej dziewczyny. No i dzięki temu jeszcze tego samego dnia udało się ustalić, kim jest zamordowana dziewczyna. Okazało się, że była to Anna Faszczowa, młoda studentka miejscowej wyższej szkoły pedagogicznej, która miała zaledwie 20 lat. Chociaż w źródle z magazynu kryminalnego 997 tamten wiek został podany jako 19, więc 19-20 w każdym razie była bardzo, bardzo młodą dziewczyną. Dziewczyna pochodziła z niewielkiej miejscowości Wólka Chorynicka i do Rzeszowa pojechała oczywiście za studiami, studiowała filozofię. Na początku, żeby się utrzymać, bo studiowała zaocznie, to pracowała w sklepie mięsnym jako kasjerka. Jednak zarobki ją absolutnie nie satysfakcjonowały, wręcz przeciwnie, żyła tak naprawdę od pierwszego do pierwszego, więc żeby sobie jakoś dorobić, żeby trochę wykorzystać, no, że jest młoda, jest w dość dużym mieście, żeby sobie trochę dorobić do tych takich rozrywek studenckich, to dorabiała sobie jako wokalistka w zespole grającym w rzeszowskiej restauracji Bohema. No i tam też pracował niejaki Janusz. Janusz był mężczyzną po 40, miał 44 lata, więc od Ani był sporo starszy. Ludzie opisywali go jako człowieka spokojnego, skrytego, ale też bardzo, bardzo stanowczego. Raczej budził respekt wśród innych. I był takim człowiekiem dość zdystansowanym. Jednak jeżeli chodzi o Anię, to między tym dwojgiem zaiskrzyło. Na początku była przyjaźń, Janusz też widać ewidentnie, że faworyzował Anię. Gdy inni się spóźniali, był surowy, stanowczy, nie zostawiał takich spóźnień bez jakiegoś komentarza. A jeżeli chodzi o Anię, to ewidentnie przymykał na to oko. Zresztą w Ani podobało mu się bardzo to, że była uparta, była zdeterminowana i widać było, że muzyka była jej pasją. Z czasem też Janusz zaczął rozpieszczać Anię, wręczał jej kwiaty, prezenty. On sam był też człowiekiem po przejściach, ponieważ miał już ze sobą bardzo poważny związek, a dokładnie był już w związku małżeńskim, był już rozwiedziony. No i wydawać by się mogło, że taki kontakt z Anią, z o wiele młodszą dziewczyną, atrakcyjną dziewczyną, która również na niego zwróciła uwagę, z którą dobrze mu się rozmawiało, między nimi też była ewidentna chemia, więc to też mogło trochę łechtać jego ego. Na pewno, jeżeli już zaczął zabiegać o jej względy, no to robił wszystko, żeby te względy w końcu Ani uzyskać, żeby wygrać ten wyścig do jej serca. No Ania nie zostawała dłużna, ona coraz bardziej ta przyjaźń w stosunku do Janusza, coraz bardziej rozwijała się takie silniejsze, mocniejsze uczucie, aż w końcu dziewczyna odwzajemniła to uczucie, jakim Janusz darzył 20-latkę. Zaczęli się spotykać dosyć często. W końcu Janusz tak bardzo zakochał się w Ani, świata poza nią nie widział, że zaczął wiązać też z nią bardzo poważne plany na przyszłość. Jedyny cień, który rzucał się na ich związek, to była bardzo poważna zazdrość ze strony Janusza. I im dłużej para się ze sobą spotykała, tym Janusz stawał się bardziej zaborczy, bardziej zazdrosny. Jak tylko Ania z kimś rozmawiała, zwłaszcza z jakimś mężczyzną, no to Janusz potrafił jej zrobić oto awanturę. Cały czas miał ją na oku, zwłaszcza gdy dawali koncerty. No to wiadomo, po takim koncercie czasami zdarza się, że ktoś przyjdzie z publiczności pogratulować, powiedzieć jakieś dobre słowo. No to Janusz cały czas miał jakby takie baczenie na Anię, cały czas ją sprawdzał, kontrolował, więc był to związek powoli zaczynający się przeradzać w taki związek dość toksyczny. Jak nie trudno się domyślić, to Ani bardzo się to nie podobało. Zaczęła coraz częściej myśleć o tym, że być może oni jednak nie są dla siebie, że być może tą znajomość trzeba ukrócić. Im dłużej ze sobą przebywają i częściej się spotykają, im bardziej brną w ten związek, tym Janusz staje się coraz bardziej zaborczy i to idzie w bardzo złą stronę. I mimo pewnie wielu rozmów, to wciąż ten związek szedł w taką, no, coraz bardziej niepewną stronę. I w Ani głowie zaczęła się pojawiać taka myśl, że być może Janusz nie jest tą osobą, z którą chciałaby spędzić swoją przyszłość, z którą wiązałaby swoje dalsze plany. Nawet w programie 997 mamy taką inscenizację, gdzie Ania siedzi i gra na pianinie i podchodzi do niej Janusz, który mówi, że już powinna przestać tak sobie brzdąkać, marnować czas, tylko powinna pójść do domu i zrobić dla nich kolację. I w tym momencie Ania mówi, że no ona nie jest jego służącą, że halo, halo, oni są w związku, ale to nie uprawnia go do tego, żeby wymagać od niej, że będzie szykowała mu kolację. Też jest dorosły mężczyzna, może sobie taką kolację zrobić sam. I w tym momencie Janusz mówi, że ale nie zapominaj o tym, że też jestem twoim szefem. A Ania odpowiada, no tak, jesteś moim szefem, ale nie jestem twoją służącą. I tutaj te takie małe kłótnie potrafią z czasem przesłonić te wszystkie plusy, które do tej pory widzieliśmy dotyczące naszego związku. I im więcej tych kłótni się pojawia, im więcej tych nieporozumień, tym bardziej to eskaluje, coraz więcej takich, mamy takich sygnałów, że no chyba to nie jest to, że to zmierza w złym kierunku, a tym bardziej, jeżeli nie ma żadnej poprawy przez dłuższy czas, no to już w ogóle wydaje mi się, że to jest trochę na straconej pozycji, tym bardziej, że to, tak jak wspomniałam, te negatywne strony Janusza coraz bardziej zaczęły się pokazywać z czasem. One nie niknęły, one się bardziej tak eskalowały, bardziej wybijały i przesłaniały Ani te lepsze strony Janusza, te, w których się zakochała.
No tak jak wspomniałaś, na początku związku zazwyczaj mamy takie troszeczkę klapki na oczach i wszystko jest cudownie, zresztą chcemy spędzać ze sobą czas, chcemy pokazać się z tej jak najlepszej strony i zarówno my, jak i ta druga strona, więc początek związku jest zawsze łatwy, bo jest zawsze te najlepsze. Dlatego warto właśnie, kiedy pojawią się pierwsze jakieś zgrzyty, no to może nie od razu, nie to na pewno nie to i uciekać, ale zaadresować. I tutaj fajnie, że Ania nie stwierdziła, a dobra, no to na jeden raz zrobię wyjątek, tylko faktycznie zaznaczyła swoją granicę. Słuchaj, słuchaj, ja tak sądzę, ja tak czuję i tak nie może to wyglądać. Także tutaj bardzo fajne, dojrzałe zachowanie tak młodej dziewczyny, także to absolutnie na plus i tak to powinno wyglądać. No ale właśnie tak jak wspomniałaś, zaczynają się problemy, kiedy ta druga strona czuje się przez to atakowana, a nie po prostu widzi to jako takie zaproszenie do rozmowy. Także to można zawsze jakoś wyjaśnić, spróbować znaleźć się w podrogi i budować dalej. A kiedy nie widać tej chęci porozumienia, no to faktycznie no może jest to taki powód, żeby się zastanowić. Także tutaj jestem bardzo pozytywnie jakby zaskoczona tym, że Ania w tak młodym wieku potrafiła tak bardzo dojrzale podejść do tego. Wydaje mi się, że Ania wyszła z fajną propozycją, że tak chce, żeby to wyglądało, porozmawiajmy o tym, wypracujmy coś fajnego, a wydaje mi się, że z drugiej strony Janusz widział takie trochę klasyczny podział ról i nie chciał poza te widzenie związku wyjść, a te jego takie właśnie zaborczość może wynikały z tego, że widział, że Ania nie jest taką kobietą, która da się łatwo ułożyć i włożyć w ten schemat pani domu, która będzie czekać na niego z ciepłą kolacją, tylko jednak jest wymagającą partnerką i może troszkę zaczął się bać, że gdzieś mu się tam wymknie spod kontroli i ją utraci chociażby dlatego.
No tak, absolutnie. Mi się wydaje, że też tutaj różnica wieku robiła swoje, że myślał, że ma autorytet wśród młodszych osób, a zwłaszcza u dziewczyny, która jest o tyle lat młodsza od niego i że łatwo będzie ją do siebie jakoś tam dostosować, a tutaj musiał się na pewno zdziwić. Tym bardziej, że dziewczyna coraz bardziej odczuwała brak takiego swobodnego decydowania o tym, co chce zrobić w wolnej chwili, takiej potrzeby oddechu od Janusza, chwili dla siebie. Ten dzień, kiedy dla Ani szala goryczy została przelana, wypadł dokładnie na 7 dni przed jej śmiercią. To jest 11 października. Wtedy Ania spotkała się z Januszem. Powiedziała mu, że ich związek nie ma przyszłości i ona już nie może w nim trwać. I wydaje jej się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy po prostu się rozstaną. Dla Janusza to był cios prosto w serce. On naprawdę był poważnie zadłużony w Ani. Szaleńczo zakochany, chociaż z drugiej strony właśnie, na ile to była miłość, a na ile takie uzależnienie, może obsesja na punkcie młodej dziewczyny. Gdy tylko dowiedział się o planach Ani, o tym, że dziewczyna chce z nim zerwać, że nie chce się już z nim spotykać, to poczuł, że grunt mu się wali pod nogami. I mimo, że Ania kategorycznie powiedziała, że to już jest koniec, to wciąż łudził się, że może dziewczyna jeszcze zmieni zdanie, za chwilkę do siebie wrócą, może po prostu potrzebuje odpoczynku, może jak zobaczy, że Janusza nie ma w jej życiu, to zmieni zdanie i do niego wróci. Ale nie wiedział, że gdy dziewczyna podjęła jakąś decyzję, taką ważną decyzję życiową, to podejmowała ją w 100%, przemyślała wszystkie za i przeciw. I tutaj była zdecydowana, że ten kontakt z Januszem musi się zakończyć, że już dłużej nie może tkwić w tej toksycznej relacji. Zresztą też rozmawiała ze swoimi przyjaciółkami, których reakcje na to, że Ania zerwała z Januszem była taka, że w końcu, wreszcie, że dobrze, że to zrobiłaś. Więc dziewczyny też widziały, że ta relacja Ani kompletnie nie służy, że wręcz przeciwnie, Ania wygląda na taką zduszoną, tłamszoną, że jest coraz mniej pogodna, że częściej się martwi tym, że zaraz będzie się musiała zobaczyć z Januszem chociażby na próbie zespołu czy na koncercie. Więc tutaj w tym zerwaniu jej absolutnie kibicowały, powiedziały, że to jest bardzo dobra decyzja. No i zresztą też podobno dziewczyna po tym, gdy zakończyła relację z Januszem, to zaczęła odżywać, zaczęła planować swoją przyszłość. Od razu też dała ogłoszenie w miejscu Męczesopiśmie, że poszukuje pracy. Kilka dni później po zerwaniu, to jest w piątek 13 października, Ania jeszcze raz odwiedziła i Janusza, ale tym razem z zamiarem oddania mu wszystkich prezentów, które dostała od niego. To było takie już 100% potwierdzenie tego, że ich relacja się absolutnie zakończyła, że nie ma już powrotu. I gdy Janusz w końcu zrozumiał, że Ania nie będzie chciała do niego wrócić, że ten kontakt zostaje urwany, wpadł w furię. Zaczął rzucać tymi wszystkimi rzeczami, które Ania od niego dostała. Zaczął rzucać swoimi rzeczami po całym mieszkaniu. Zaczął krzyczeć na Anię, wyzywać ją od dziwek, od suk. A oprócz tego był tak zaślepiony, wpadł w taką furię, że uderzył dziewczynę w twarz. To już kompletnie przeraziło Anię. Nie tylko zdenerwowało, wystraszyło, ale też dało jej takie potwierdzenie, że ta relacja po prostu nie ma sensu. Dziewczyna od razu uciekła z tego mieszkania, wróciła do siebie, do domu. Tam jeszcze skontaktowała się ze swoimi przyjaciółkami, cała zapłakana, powiedziała, co się przed chwilką wydarzyło. Była no autentycznie też przerażona reakcją mężczyzny i była już pewna tego, że po prostu ta relacja nie ma sensu, że Janusz jest na wskroś złą, toksyczną osobą i po prostu jak tutaj już doszło do tej przemocy, no to kto wie, co by było dalej, gdyby oni dalej tkwili w tej relacji. 14 października, to jest sobota, do Ani zadzwonił telefon. Okazało się, że to mężczyzna, który dzwoni w sprawie ogłoszenia Ani o pracę, dzwonił z ofertą pracy biurowej, pracy przy komputerze, na co oczywiście dziewczyna zareagowała z euforią. Umówili się z mężczyzną na mieście, żeby obgadać dokładniej szczegóły tej pracy. Umówili się około godziny 14 i tam, no właśnie, tutaj relacje w zależności od źródła się troszeczkę różnią. Spotkali się albo w samochodzie mężczyzny, gdzie zaczęli rozmawiać o pracy, którą miałaby wykonywać Ania, albo też w restauracji. W każdym razie do tego spotkania doszło. Mężczyzna moim zdaniem już na początku trochę dziwnie zachowywał się w stosunku do Ani, bo mówił, że wszelkie szczegóły jeszcze będą musieli obgadać, gdy pojawi się jego wspólnik. Ten wspólnik będzie miał dokumenty potrzebne dla Ani, czyli umowę o pracę, którą dziewczyna będzie musiała podpisać, i że najlepiej jakby się spotkali następnego dnia, wtedy pojechali wspólnie na dworzec kolejowy. Tam ma się pojawić ten wspólnik tego mężczyzny z dokumentami, które Ania będzie mogła od razu podpisać. I gdy Ania spotkała się z niedoszłym, tak to można teraz określić, pracodawcą, to pojechali na ten dworzec, tam na ten dworcu czekali oczywiście na tego wspólnika. Gdy ten się nie pojawiał, to mężczyzna zaproponował Ani, że może pojadą do niego do mieszkania i tam na tego wspólnika poczekają. Widocznie spóźnił się na pociąg, ale na pewno jeszcze przyjedzie, będzie trochę później i wtedy mogą spokojnie to wszystko przegadać i podpisać dokumenty u niego w mieszkaniu. No tutaj dziewczyna trochę już zaczęła coś podejrzewać, nieufnie spojrzała na mężczyznę, swojego rozmówcę, ale zgodziła się, że pojedzie z nim do jego mieszkania. Gdy weszli do tego mieszkania, to już ten mężczyzna zaczął się trochę dziwnie zachowywać. Tutaj zaproponował herbatę, kawę albo coś innego do picia. Zaproponował dziewczynie, żeby może ściągnęła kurtkę, żeby weszła do środka, żeby może usiedli trochę bliżej siebie, żeby mogli pogadać. No i Ania tutaj już zaczęła być taka, no, podejrzliwa. Ja myślę, że każdy by był podejrzliwy. Myślę też, że nie każdy w ogóle by poszedł do mieszkania osoby, której nie zna, bo jest to dość, no, trzeba przyznać, że naciągana historia, gdy ktoś nam mówi, że zaprasza nas do siebie, że tam ktoś, jego wspólnik się spóźnia, ale że przyjedzie do niego do mieszkania. Jest to takie dość szemrane. W każdym razie Ania tutaj jeszcze nie jest na tyle zaniepokojona tymi dziwnymi sygnałami, żeby opuścić to mieszkanie. W międzyczasie co chwilę dzwoni na jej komórkę Janusz, który próbuje się z dziewczyną umówić, próbuję ją przekonać do tego, żeby się z nim spotkała. No Ania nie jest do tego spotkania przekonana. Co jakiś czas po prostu wyłącza komórkę, rozłącza się w trakcie rozmowy. Ma ewidentnie Janusza dość, ma dość tych telefonów. Podobno też były takie momenty, że do Ani telefon dzwonił bardzo, bardzo często, ale po drugiej stronie nikt się nie odzywał, bo słychać tylko przyspieszony oddech i jakieś takie sapanie. I tutaj też są takie podejrzenia, że być może to był Janusz, a być może ktoś po prostu z ogłoszenia, bo ten numer Ani w ogłoszeniu się pojawił, a to wiadomo, że ludzie są różni, więc te telefony też niekoniecznie musiały być od Janusza, ale tutaj pierwsze co, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to mi się wydaje, że to mógł być Janusz, który po prostu chciał usłyszeć głos Ani przez jakiś czas. W pewnym momencie ten mężczyzna, z którym Ania była w mieszkaniu, nawiązał z dziewczyną taką luźną rozmowę, w której wyszło właśnie, że dziewczyna właśnie zerwała ze swoim chłopakiem, że to ten chłopak próbuje się do niej dodzwonić. I jakby taka luźna rozmowa zaczęła troszeczkę bardziej ośmielać tego mężczyznę, z którym Ania siedziała. On zaczął do niej trochę bliżej się przesuwać. Tutaj ewidentnie już wiadomo było, że nie chodzi o pracę dla Ani, tylko o coś zupełnie innego. I dziewczyna wystraszyła się tego, do czego zmierzał ten mężczyzna. Stwierdziła, że nie będzie dłużej siedzieć w tym mieszkaniu, nie będzie czekała na rzekomego wspólnika z papierami, tylko po prostu musi się stąd jak najszybciej ulotnić. No i też w międzyczasie zadzwonił znowu Janusz. Wydawać by się mogło, że Ania po prostu już stwierdziła, dobra, spotka się z Januszem, byle tylko uciec z tego mieszkania. No i też przy okazji może załatwić ostatecznie już tak stuprocentowo tą relację ze swoim byłym partnerem. I właśnie tutaj znowu mamy sprzeczne informacje co do tego, jak wyszła Ania z tego mieszkania, bo w magazynie kryminalnym jest inscenizacja, że Ania po prostu wyrywa się mężczyźnie i ucieka z tego mieszkania, a w innym źródle znalazłam informację, że niedoszły pracodawca odwiózł dziewczynę do miejsca jej zamieszkania i tam, przed tym mieszkaniem, spotkała Janusza. W każdym razie wiadomo jest, że dziewczyna między godziną 20 a 22 tego niedzielnego wieczoru była widziana w rzeszowskiej restauracji Galicja na ulicy Hetmańskiej. Wiadomo też, że nie była sama. Jak się później okazało, osobą, która jej towarzyszyła, mężczyzna, który jej towarzyszył, to jej były partner, czyli Janusz. Co wydarzyło się później, gdy Ania wyszła z lokalu, wie tylko tak naprawdę Ania i Janusz. Bo mężczyzna, mimo że minęło wiele, wiele lat od śmierci dziewczyny, nigdy nie przyznał się do winy, nie powiedział, co wydarzyło się tej feralnej nocy, tego feralnego wieczoru. Wiadomo też, że przeprowadzone w prosektorium oględziny i sekcja zwłok Ani pozwoliły wykryć ranę, która była śmiertelna. Rana kłuta w okolicy podobojczykowej lewej, a przyczyną zgonu dziewczyny było przecięcie tętnicy i żyły podobojczykowej, która skutkowała tym, że doszło do krwotoku do jamy opłucnej. Dziewczyna otrzymała tylko jeden cios, ale był to cios śmiertelny. W inscenizacji magazynu kryminalnego 997 mamy takie gdybanie, jak ten wieczór mógł wyglądać. Mianowicie Ania i Janusz wychodzą z lokalu, siadają do samochodu Janusza. Janusz obiecuje, że odwiezie dziewczynę do domu. Jednak w trakcie tej jazdy zmienia zdanie. Zmienia zdanie albo od początku miał kompletnie inny plan. Wywozi dziewczynę do lasu, w którym ta później zostaje znaleziona. Tam między nimi dochodzi do kłótni. Ania krzyczy na Janusza, że mają odwieźć do domu, co robi, że ona nie chce z nim być. Natomiast Janusz w pewnym momencie rzuca, że albo będzie jego, albo będzie niczyja. Po czym rzuca się na Anię, no i zadaje jej śmiertelny cios. W toku przeprowadzonych badań samochodu muzyka odkryto na obudowie skrzyni biegów ślady krwi. Okazało się, że były to ślady krwi, które należały do Ani. Na niekorzyść Janusza również świadczyły bilingi, ponieważ przed niedzielą, przed tym feralnym dniem, gdy dziewczyna straciła życie, ten często do niej telefonował albo też pisał wiadomości. Natomiast po tym, gdy Ania już nie żyła, telefony, te SMS-y nagle się zatrzymały. Po prostu Janusz jakby kompletnie zastopował ten kontakt, wyłączył się i przestał męczyć dziewczynę. Do Janusza też zadzwoniła współlokatorka Ani, która była oczywiście zaniepokojona nieobecnością 20-latki. I gdy zadzwoniła do Janusza, ten powiedział jej, że po prostu z Anią zerwali, nie są już razem, więc on nie jest zobowiązany do tego, żeby mówić jej, gdzie jest Ania, a tym bardziej, że nie są już parą, więc nie ma pojęcia, gdzie może być 20-latka. Być może już spotyka się z jakimś nowym mężczyzną i jest właśnie w towarzystwie kogoś nowego. Mimo że wydawać by się mogło, że takim bardzo przytłaczającym dowodem jest krew, która została znaleziona w samochodzie muzyka. Ten miał na to wyjaśnienie takie, że Ania, gdy u niego była w samochodzie, to leciała jej krew z nosa i stąd ta krew została u niego w samochodzie. Jednak biegły, badający i sprawdzający te ślady krwi, doszedł do wniosku, że one znajdują się w takim miejscu, gdzie raczej osoba, której leci krew z nosa, nie byłaby w stanie w takich miejscach zostawić tej krwi. I to też wskazywało na to, że Ania musiała być nieprzytomna, gdy ta krew została na samochodzie. Mimo że sprawa wydawała się bardzo poszlakowa, nie było takich stuprocentowych dowodów wskazujących, że tak, Janusz jest osobą, która zabiła Anię, że on jest winny jej śmierci, to mimo wszystko trafił on do tymczasowego aresztu, a 8 czerwca 2001 roku sporządzono akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, gdzie zarzucono mu dokonanie zabójstwa w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia. I jeszcze tego samego dnia ten akt oskarżenia przedstawiono sądowi okręgowemu w Rzeszowie. Proces ruszył dokładnie 9 lipca 2001 roku, a zakończył się jeszcze w tym samym roku pod koniec listopada. Prokurator też jako argument, że Janusz zaatakował Anię i że jest odpowiedzialny za to, że dziewczyna straciła życie, mówił o tym, jak bardzo mężczyzna był nachalny w stosunku do niej, że dochodziło nawet do takich sytuacji, gdzie groził, że odbierze sobie życie. Sam fakt, że męczył dziewczynę telefonami, SMS-ami do momentu, kiedy ta nie straciła życia, też jest takim mocnym argumentem na to, że jednak mężczyzna być może maczał w palce w śmierci 20-latki. Prokurator wnioskował o 15 lat kary pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po 12 latach odbycia kary. I 14 grudnia 2001 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał Janusza za winnego spowodowania śmierci Ani Faszczowej. Został skazany na 12 lat pozbawienia wolności z możliwością przedterminowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 10 lat kary pozbawienia wolności. Co ciekawe też, jeżeli chodzi o zachowanie Janusza, to podobno podczas próby zespołu, która miała miejsce 18 października, czyli już następnego dnia po tym, jak ciało Ani zostało znalezione, no to policja od razu skierowała się do miejsca, w którym zespół odbywał próby i tam poinformowali członków zespołu o tym, że Ania została odnaleziona, że Ania nie żyje i podobno podczas ogłoszenia tej informacji Janusz nie zareagował jakoś za bardzo, nie było po nim widać, żeby przejął się jakoś tą informacją, to raz, a dwa, po tym, gdy policja opuściła budynek, proponował zespołowi, aby kontynuowali próbę. To też już świadczy o tym, że przecież taki zakochany, taki szalony w tej miłości mężczyzna nagle tak bardzo odcina się od tej informacji, że jego dziewczyna nie żyje. I to też jest bardzo, bardzo podejrzane zachowanie, na które zwrócili uwagę właśnie świadkowie, członkowie zespołu. Dodatkowo śledczy doszli też do tego, że 17 października Janusz przeprowadzał takie bardzo gruntowne porządki w swoim mieszkaniu i nie byłoby to takie dziwne, gdyby chodziło o taką osobę jak ja, bo jestem straszną pedantką i ja lubię po prostu sprzątać i robię to dość często. Tak w przypadku Janusza sami sąsiedzi byli też zszokowani jego zachowaniem, bo raczej nie należał do osób, które dbają jakoś przesadnie o porządek. Nie byli chyba pewni, czy w ogóle kiedykolwiek widzieli, żeby Janusz robił aż tak gruntowne porządki. Podobno wynosił ze swojego mieszkania sporo takich siatek wypełnionych różnymi rzeczami. Do tego pomagała mu w tym sprzątaniu jakaś czarnowłosa dziewczyna. Oprócz tego, że wysprzątał porządnie swoje mieszkanie, to jeszcze wysprzątał też swój samochód, co też należało do rzadkości. Został przytoczony taki taki przykład, że wcześniej przez około rok czasu potrafił wozić w samochodzie pustą butelkę plastikową po wodzie. Więc to też pokazuje nam, jak niespecjalnie dbającym o czystość był człowiekiem. Oczywiście, tak jak powiedziałam, Janusz przez cały czas nie przyznawał się do winy. Odmawiał składania zeznań, gdy był na komendzie na policji. Oczywiście obrońca Janusza odwołał się od wyroku. Sąd przychylił się do tej apelacji, postanowił, że sprawę trzeba rozpoznać na nowo. Sąd odwoławczy nakazał wyjaśnienie, czy jest w ogóle możliwe ustalenie, kiedy ślady krwi, które zostały znalezione w samochodzie, zostały pozostawione przez denatkę, a także o poszerzenie ustaleń dotyczących pobytu Ani i Janusza w ten niedzielny wieczór w restauracji Galicja. I ponowny proces ruszył pod koniec kwietnia 2002 roku. Już 4 lipca za to Sąd Okręgowy w Rzeszowie ponownie skazał Janusza. Wymierzył mu za to przestępstwo taką samą karę jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Od tej decyzji na nowo odwołał się obrońca Janusza, a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie dnia 21 listopada 2002 roku obniżył wyrok do 10 lat pozbawienia wolności dla Janusza. Tutaj też wspomniane było podczas rozpraw, że do śmierci Ani przyczynił się tylko jeden cios, który nie był zadany z wielką siłą. Nie wiadomo, czy Janusz w ogóle podjął jakąkolwiek próbę udzielenia pomocy umierającej 20-latce, czy w ogóle zawiózł do tego lasu 20-latkę z myślą o tym właśnie, że ją zrani. Czy do tego zadania, tego ciosu doszło jakoś właśnie podczas kłótni, podczas tych emocji, które buzowały. Wiadomo było jednak to, że ta rana była, mimo że zadana z niewielką siłą, to była na tyle precyzyjna, na tyle ten krwotok postępował z taką szybkością, że nie było możliwości skutecznego udzielenia pomocy Ani. Tak jak wspomniałam też na początku, Janusz przez cały czas nie przyznawał się do winy, nie współpracował z policją. Wręcz przeciwnie, w ogóle zaprzeczał, że jakakolwiek relacja go łączyła z Anią, co też jest ciekawe. Z tego co wiem, mężczyzna wyszedł już na wolność. Co się dalej z nim dzieje? Jak dalej potoczyły się jego losy? Nie mam pojęcia. Czy z kimś się spotyka? Czy jest w jego sercu nowa miłość? Tego też nie wiem. Wiem tylko, że miłość ma różne oblicze. Może być piękna, romantyczna, tak jak to widzimy w filmach romantycznych, czy Duma i uprzedzenie, czy Jane Eyre i tak dalej, znamy te historie romantyczne, niesamowite. Tak potrafi być też na wskroś toksyczna, niebezpieczna, przysłaniająca w ogóle zdrowy rozsądek. I tak jak nie ma u nas w polskim prawie czegoś takiego jak zbrodnia z miłości, zbrodnia pod wpływem emocji, które właśnie potrafią zaćmić kompletnie umysł, tak ta wydaje się właśnie takim dobrym przykładem takiej chorej, niezdrowej miłości. Chociaż z drugiej strony też wielokrotnie przy okazji innych odcinków, gdzie również dochodziło do takich zbrodni niby z miłości, zawsze zadaję sobie pytanie, czy to aby na pewno jest miłość? Czy tak możemy określić to, co się wydarzyło? Bo miłość jednak kojarzy się z takim pięknym uczuciem, z takim wyjątkowym, z takim, które nie czujemy do każdej osoby. To jest coś wyjątkowego, coś niesamowitego. Miłość uskrzydla, ale też potrafi oczywiście bardzo nas rzucić na kolana i tak nas kompletnie zniszczyć. Tak w tym przypadku nie wiem, czy to była miłość, czy taka niezdrowa obsesja właśnie, taka chęć takiej kontroli. I jeżeli przez pewien moment mężczyzna zaczął czuć, że tą kontrolę traci, to próbował ją jeszcze bardziej odzyskać. I to wszystko w nim jeszcze bardziej rosło, spiętrzyło się i w końcu wybuchło. I to w wyniku tego życie straciła bardzo młoda dziewczyna, która miała plany na przyszłość, która miała przyjaciół, miała po co i dla kogo żyć. I to wszystko dlatego, że powiedziała komuś nie, że z kimś nie chciała być, nie chciała kontynuować, nie chciała wchodzić dalej w tą niezdrową dla niej relację. Ona w końcu chciała się uwolnić i to robiła wszystko, żeby się uwolnić, a ten mężczyzna, ta osoba, która powinna być mądrzejsza, bo trochę jednak doświadczenia ułyknęła więcej, jako że starsza o 24 lata, no to powinien wiedzieć lepiej, powinien jakoś zapanować nad tymi emocjami. Trochę może gdzieś tam zdrowy rozsądek u niego przysłoniła właśnie ta obsesja. W każdym razie, no jest to bardzo, bardzo smutna historia, bo nie jest to historia kompletnie z happy endem. Jakby nie patrzeć, Janusz, który odebrał życie młodej dziewczynie, bo tam opowiedziała nie, wciąż pewnie gdzieś tam żyje, pewnie gdzieś funkcjonuje, wyszedł na wolność, może dalej żyć, może dalej się spotykać ze swoimi bliskimi, snuć plany na przyszłość, a Ani to zostało odebrane.
No tak jak mówisz, jest to bardzo przykre, zwłaszcza, że jak wspomniałam wcześniej, wydaje się, że Ania była uczciwa w tym wszystkim. Sygnalizowała, kiedy coś jej się nie podobało, mówiła, czego oczekuje od swojego partnera. Kiedy to się nie działo, kiedy widziała coraz więcej tych czerwonych flag, po prostu powiedziała, że nie widzi przyszłości dla tej relacji, no bo po prostu nie widzi jakiegoś takiego wspólnego spojrzenia na to, jak ta relacja powinna wyglądać. A tu z tej drugiej strony, tak jak ty powiedziałaś, może była taka chęć właśnie znalezienia sobie takiej młodszej, w cudzysłowie głupiutkiej partnerki, która będzie bardziej, i tu znowu w cudzysłowie, usłuchana i taka, jak sobie wyobrażam. A gdy tu się okazało, że jednak nie, to może to była taka trochę raz pewnie jakiś zawód, że kolejna może kobieta nie spełnia tych oczekiwań, które się w niej pokładało. Drugie może też taka złość, że dlaczego nie chcesz być taka, jak bym chciał, żebyś była, skoro ja ciebie tak kocham, to dlaczego nie chcesz dla mnie zrobić takich drobnych rzeczy? Także tu może być kilka różnych przyczyn, ale faktycznie, no, obojętnie jakbyśmy tutaj filozofowali, to koniec końców, po prostu Janusz samolubnie stwierdził, że jeżeli ja ciebie nie mogę mieć, to nikt ciebie nie może mieć. Jeżeli nie chcesz żyć ze mną, to nie będziesz żyła w ogóle. I to jest wręcz niewyobrażalne, jak można mieć taki pogląd na świat, kiedy czuję się tak utytułowany, że jeżeli nie chcesz spełniać mojej woli, to nie masz prawa funkcjonować w ogóle. I kiedy tak o tym myślimy, to dlatego dla nas właśnie tacy sprawcy są niezrozumiali, bo to jest zupełnie inne postrzeganie świata i innych ludzi w ogóle, i wartość życia kogoś innego, jeżeli jestem w stanie odebrać komuś życie tylko dlatego, że nie postępuje on zgodnie z tym, jak ja bym chciał, żeby on postępował. Także to jest zawsze takie piorunujące, kiedy się pomyśli o tych wszystkich zdarzeniach. I tu tak jak mówisz, dojrzały mężczyzna, który powinien, nawet jeżeli by ją znienawidził, nawet jeżeli by uważał, że to jest jej wina, to odpuścić. Po prostu, żeby odeszła. A u niego, no trudno znowu powiedzieć co, urażona duma, jakiś zawód, jakieś inne wyobrażenie, złość spowodowały, że nie potrafił tego zrobić. I w tym momencie paradoksalnie ta 20-letnia dziewczyna była o wiele, wiele bardziej dojrzałą osobą i uczciwą tak naprawdę. Czego oczekuje, tak jak wspomniałam, jeżeli nie, no to dziękuję. I mimo, że na pewno też jej było przykro, na pewno też była jakoś to zaangażowana emocjonalnie i to nie było dla niej łatwą decyzją, no to jednak zauważyła, że to nie ma przyszłości i potrafiła się zatrzymać i powiedzieć, że no nie, donikąd to nie prowadzi. Tego typu historie są dla mnie zawsze bardzo, bardzo smutne, bo to jest wszystko takie bezsensowne i to jest o taką małą rzecz tak naprawdę, bo tu wiadomo, no jakieś zranione ego, uczucia, ale tak naprawdę Ania mu nic nie zrobiła takiego, żeby on miał prawo czuć do niej aż tak silne emocje, żeby, nie wiem, zrobić to w afekcie, więc to było typowe takie zwyrachowania po prostu i no i to jest takie przykre, bo Ania z tego, co tutaj widzimy, no to fajna dziewczyna z pomysłem na siebie, ambitna, chcąca się jakoś realizować, rozwijać. Naprawdę uważam, że miała zdrowo poukładane w głowie, dojrzała jak na swój wiek. Miała szansę dojść do tego, co sobie tam zamierzyła i osiągnąć jakieś te swoje cele, które zaplanowała. No a tutaj w tej krótkiej chwili przez kilka złych kroków, przez jedną złą znajomość, no to życie zostało zdmuchnięte jak świeczka i nie przekonamy się nigdy, do czego mogła ta dziewczyna w życiu dojść. To naprawdę nie widzę żadnej przyczyny, która mogłaby w jakikolwiek sposób to wytłumaczyć.
Ja też nie znajduję żadnego wyjaśnienia na to, co się wydarzyło. No też tak myślę, że raczej nikt nie podejrzewał. Być może nawet sam Janusz tego nie planował, tylko pod wpływem emocji doszło do tragedii. No i tym niezbyt optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. To była sprawa polska, więc za tydzień przeniesiemy się za granicę razem z Olą, a tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia.